Radio RMF 24, popołudniowy program i pytanie, jaka będzie polityczna przyszłość prezydenta Częstochowy? Przypomnijmy, Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało prezydenta Częstochowy Krzysztofa M., jak wyjaśnił rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, chodzi o podejrzenie przestępstwa korupcyjnego. My łączymy się z Kacperem Wróblewskim, który jest w Sejmie i zbiera najświeższe informacje na ten temat. Witamy cię, Kacprze. Co na razie wiemy o tej sprawie?
Dzień dobry. No, z tego, co mówił Krzysztof Zasala na naszej antenie, zatrzymanie Krzysztofa M. to kontynuacja większego śledztwa. Chodzi o wielowątkowe postępowanie dotyczące wiceprezydenta Częstochowy i byłego wicemarszałka województwa śląskiego Bartłomieja S. No, on został zatrzymany w październiku 2024 roku. Wówczas prokuratura zarzuciła mu przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych oraz uzależnianie wykonania czynności służbowych od uzyskania takich korzyści. A z nami w sejmowym studiu RMF 24 jest Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Nowej Lewicy. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry państwu.
Rozmowa miała zacząć się od uchwały dotyczącej KRS-u, no ale zapytam o to, co wydarzyło się w Częstochowie. Ma pani wiedzę, dlaczego prezydent Częstochowy został zatrzymany?
Nie, nic więcej nie wiem niż te informacje, które zostały przez pana rzecznika Dobrzyńskiego opublikowane, także ja nie znam sprawy, nie wiem nic więcej.
Krzysztof M. związany z Lewicą jest od wielu, wielu lat. Czy to, co wydarzyło się, to oznacza, że zostanie, nie wiem, zawieszony w prawach członka partii? Czy jak to będzie praktycznie wyglądało?
Decyzją przewodniczącego partii Włodzimierza Czarzastego został właśnie zawieszony w prawach członka partii.
W takim razie przejdźmy do tematu, który tutaj zagrzewa ten budynek przywiejski, czyli uchwała dotycząca KRS-u. To jest wasz plan B na tą zawetowaną ustawę przez Karola Nawrockiego?
No, my jesteśmy w takiej sytuacji prawnej, w jakiej jesteśmy. To znaczy zostaliśmy z ustawą przyjętą przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, którą negowaliśmy. Próbowaliśmy dwukrotnie, bo wcześniej najpierw pan minister Bodnar, później pan minister Żurek przedłożyli dwa projekty ustaw w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa, wyboru tej części sędziowskiej. Niestety jeden prezydent, czyli prezydent Duda, teraz prezydent Nawrocki, nie podpisali tych projektów, tych ustaw i mamy po prostu problem, bo te wybory musimy zorganizować, gdyż do momentu wyboru nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa no, funkcjonują ci, którzy są obecni z panią Pawełczuk-Wojcką jako przewodniczącą i tak dalej.
I uchwała co dokładnie mówi?
Uchwała mówi o tym, że chyba najważniejszym passusem tej uchwały jest zobowiązanie Sejmu, taka deklaracja do tego, że uszanuje wybory dokonane przez sędziów. I to będą tak naprawdę prawybory opiniodawcze, no bo oczywiście nie ma jakiejś ustawy, podstawy prawnej do ich zorganizowania. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je organizować po prostu oddolnie, jako czynnik opiniodawczy, no nie wiem, wyborów, prawyborów we wrześniu też nigdzie nie ma w żadnej ustawie, a są i dają jakiś ogląd sytuacji. W związku z tym my weźmiemy pod uwagę te wyniki wyborów i jako posłowie będziemy głosowali zgodnie z tym, no nazwijmy to plebiscytem.
A wie pani, jak organizacyjnie mają wyglądać te wybory, jak w praktyce zostaną przeprowadzone przez sędziów?
Przez prezesów sądów okręgowych. Natomiast jeżeli w jakimś sądzie nie będzie to możliwe, to będzie to drugi najbliższy sąd.
To będzie zbieranie, jakaś lista będzie? Jak to będzie dokładnie wyglądało?
Tak, jak jest w ustawie. To znaczy kandydaci i kandydatki będą musieli uzyskać minimum 25 głosów poparcia. Tym razem, nie tak jak za rządów Prawa i Sprawiedliwości, te listy poparcia będą jawne, będzie wiadomo, kto kogo popiera. Ale to nie liczba głosów, bo to nie są głosy oddane na kandydata, kandydatkę, tylko listy poparcia. A później dopiero w wyniku głosowania zostanie wyłoniona taka lista rekomendacyjna, z której będziemy musieli wybrać 15. I w tym dwa kluby opozycyjne mają prawo wybrać te dwie osoby, czyli Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość.
A ma pani sygnały od opozycji, że będą chcieli kogoś wskazać?
Myślę, że będą chcieli kogoś wskazać, no bo czemu by mieli nie chcieć? Myślę, że też jest sporo chętnych osób, które by chciały zostać wskazane, ale w poprzedniej kadencji Krajowej Rady Sądownictwa kluby ówcześnie opozycyjne, czyli Platforma i Nowoczesna, które miały prawo wskazać, nie podjęły się tego, nie podjęły tej decyzji, bo nie chciały legitymizować tym braniem udziału też w wyborach, we wskazywaniu kandydatów, legitymizować tej Krajowej Rady Sądownictwa już po zmianach. Ale tak się raczej spodziewam, że obecna opozycja pewnie skorzysta z tej możliwości.
A myśli pani, że prezydent Karol Nawrocki będzie podpisywał nominacje sędziowskie, których dokona KRS po tych wszystkich właśnie zmianach?
Tego nie wiem, czy wszystkie, natomiast myślę, że nie będzie bojkotował wszystkiego w Czambuł, no bo czemuż winni są asesorzy, że ich okres sprawowania funkcji asesora się kończy, muszą zdecydować, muszą, jeżeli albo zostają sędzią, albo po prostu szukają sobie nowego zawodu po 10 latach tak naprawdę przygotowań do tego zawodu. No, jeżeli akurat ten moment przypada na takie czy inne rządy, to nie powinno tutaj być decydujące. Ale pewnie będą z tym jakieś problemy. No ale dobrze, na razie jesteśmy na etapie wyboru Krajowej Rady Sądownictwa. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie rozstrzygałabym tego w tym momencie.
A kiedy, jak pani zakłada, kiedy w ogóle te procedury mogą się zakończyć?
No one się muszą zakończyć w kwietniu, bo w maju już upływa termin kadencji obecnej Krajowej Rady.
Ale myśli pani, że to się dokona do samych tych, do końca tego tak zwanego deadline'u?
Czy... Chyba wcześniej myślę, że jest szansa, żeby to dokończyć.
A co z Trybunałem Konstytucyjnym? Kiedy w Sejmie rozpocznie się ta procedura wyłaniania kandydatów? Z tego, co mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, będzie to przełom lutego i marca. Mamy ostatnie posiedzenie w lutym. To będzie pierwsze posiedzenie marcowe, kiedy poznamy jakieś nazwiska albo jakiekolwiek decyzje w tej sprawie?
Nazwiska w tej chwili są w trakcie opiniowania i nie znam dokładnego terminu, czy to będzie pierwsze, czy drugie posiedzenie, ale no niewątpliwie to będzie raczej marzec, w którym będziemy się zajmować także wyborem członków Trybunału Konstytucyjnego.
A kto? Jakie są? Może pani ujawnić jakieś nazwiska?
Nie mogę. Na tym etapie jesteśmy zobowiązani w sensie wzajemnie wobec siebie jako koalicjanci, że tego nie robimy. Jak będziemy mieli uzgodnione wszystkie 6 nazwisk, wszystkie będą wtedy popierane wzajemnie przez grupę posłów z każdego klubu.
Centrum też?
Takie było do tej pory ustalenie. Nie sądzę, żeby tu się miało coś zmienić. Ale słusznie pan zauważył, że jest to pewna komplikacja, którą jeszcze trzeba przedyskutować. Dlatego to nie jest ten etap, w którym chciałabym już informować.
Marszałek Czarzasty chyba dzisiaj wrócił z Ukrainy. Przemawiał w tamtejszym parlamencie. Mówił, że miejsce Ukrainy jest w Unii Europejskiej. Widziała pani dzisiejszy wpis na X-ie wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego?
Tak.
Ja tylko słuchaczom zacytuję. Gdyby Ukraina zgodnie z zapowiedzią marszałka Czarzastego weszła do Unii Europejskiej, to byłaby śmierć polskiego rolnictwa.
To jest chyba 150. śmierć polskiego rolnictwa ogłaszana przez różne ugrupowania w Polsce. Rolnictwo między innymi dzięki uczestnictwu Polski, byciu w Unii Europejskiej ma się dobrze i będzie się miało dobrze, bo to jeżeli chodzi o Ukrainę, to jest też dla nas szansa. Nie upatrywałabym w tym ryzyk wyłącznie, chociaż one są, trzeba je rozpoznać. To jest kwestia bezpieczeństwa żywności i standardów, które w tak zwanych okresach przejściowych przed formalną akcesją, tak jak kiedyś Polska, Ukraina będzie musiała spełnić i będzie musiała spełniać te same standardy, które obowiązują w Unii Europejskiej. Nie będzie żadnego dumpingu jakościowego. I pamiętajmy o tym, że to też jest naprawdę duża szansa, bo to jest duży rynek rolniczy, z którego tak naprawdę większość tych produktów trafia do krajów afrykańskich, więc to nie jest konkurencja bezpośrednio dla polskiego rolnictwa, które sprzedaje te produkty w Europie i oczywiście w Polsce. Tak, to jest nasze bezpieczeństwo żywnościowe.
Ale rozumiem, że Lewica nie obraża się na PSL i jutro, jak będzie wotum nieufności wobec ministra Krajewskiego, ministra rolnictwa, to będziecie bronić ministra rolnictwa.
Nie, uważam, że jest dobrym ministrem. Wprowadził ostatnio, to akurat praca naszego wiceministra Jacka Czerniaka, ale oczywiście odpowiada pan minister jak za całe ministerstwo. System Kropik, o którym mówiliśmy, czyli czipowanie, obowiązkowe czipowanie zwierząt, więc to są takie rzeczy, które również się dzieją w Ministerstwie Rolnictwa, które są zgodne z naszym programem, zgodne z naszą wrażliwością lewicową.
Wspomniała pani o zwierzętach. Co z ustawą łańcuchową? Wiem, że to głównie się Koalicja Obywatelska tym zajmowała, ale no lewicy też jest blisko do tej ustawy, jakby to
zabrzmiało. Ta ustawa została ponownie złożona już przez nasze wszystkie kluby koalicji.
Konsultacje chyba też się już zakończyły.
Tak, konsultacje społeczne się zakończyły, więc mam nadzieję, że też będzie procedowana, bo już też...
Czyli marszałek Czarzasty nie podjął decyzji, kiedy, na którym posiedzeniu będzie to Sejm się tym zajmie?
Jeszcze nie. Pewnie to będzie następne posiedzenie Sejmu, bo jeszcze była rzeczywiście w konsultacjach ten projekt ustawy, bo formalnie to jest, mimo że to jest ten sam projekt, to on składany jest ponownie, czyli jest traktowany jako nowy projekt, też musi przejść te wszystkie procedury.
Wspomnieliśmy o nowej formacji. Tutaj w Sejmie klub Centrum, pierwsze posiedzenie z udziałem tego klubu. Uważa pani, że powinni mieć swojego wicemarszałka?
Nie wiem.
Takie głosy się tam pojawiają. Niektórzy mówią, no jak inni mają, no to dlaczego mielibyśmy nie mieć?
Na pewno ambicje są spore, ale jeżeli tak będziemy pączkować, to już chyba w tej chwili nie ma miejsca w korytarzu marszałkowskim na jakiś kolejny gabinet dla kolejnego wicemarszałka. I no, jednak są konsekwencje podjęcia decyzji o wyjściu z klubu, z partii, która była częścią umowy koalicyjnej. Tam są podpisy, jest podpis Szymona Hołowni, więc szefa, ówczesnego szefa Polski 2050, i to ta partia jest nadal naszym partnerem. Będziemy się musieli z ugrupowaniem, bo jeszcze nie powstało ugrupowanie, ale pani Henning-Kloska, nieformalna, jak rozumiem, liderka i potencjalna przyszła przewodnicząca, zapowiedziała powstanie formacji, czyli partii politycznej. Na razie jest tylko klub, więc no, my też mamy trochę zgryz z tym.
No właśnie, jak traktujecie?
Jak partnera oczywiście, ale jeżeli to ma być tak, jakby od początku ta partia była częścią, partia, która jeszcze nie ma, klub, częścią koalicji rządzącej, to to jednak będzie trochę niesprawiedliwe. To oni podjęli tę decyzję zgodną ze swoim sumieniem, ale ona ma swoje konsekwencje odejścia z klubu koalicyjnego.
A biorąc pod uwagę, że zarówno w Polsce 2050, jak i w centrum tak naprawdę przyszłość klubu wisi, tak z tego, co mi się wydaje, zarówno tu i tu na jednej osobie, tak, nie obawiacie się, że nagle będą też jakieś transfery, powstanie koło i będzie, nie wiem, jakieś rozbicie takie naprawdę wewnętrzne?
Czy obawiamy się, tylko to nie jest nasz klub, ani nasza partia, więc to, no, oni muszą się poukładać. Nie zrobimy tego za nich, wręcz myślę, że byłoby to źle odebrane, jakbyśmy próbowali w to ingerować i wyciągać pomocną dłoń, której tak naprawdę nikt nie chce, bo po prostu chcą być suwerennym podmiotem, który sobie radzi z tym sam.
Czy Lewica poprze ustawę złożoną przez partię Razem dotyczącą zmniejszenia liczby przedszkolaków w grupach? Słyszała pani o tej ustawie w ogóle? Była partia Razem u was zbierając podpisy? Bo z tego, co widziałem, PiS się pod tą ustawą podpisał, podpisów polityków Lewicy nie widziałem.
Nie zapadła jeszcze decyzja, bo wszystkie takie ustawy, projekty ustaw omawiamy na posiedzeniach klubu. Ta chyba jeszcze, nie wiem, czy ma nadany numer druku, nie sprawdzałam.
Chyba ma.
No to jak ma, no to pewnie będziemy na następnym klubie przy posiedzeniu, kolejnym posiedzeniu Sejmu się tym zajmowali.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Sejmowe studio RMF FM, Anna Maria Żukowska i Kacper Wrublewski. Bardzo wam serdecznie dziękujemy.